Ekonomizer. Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Dzisiejszy ekonomizer zainteresuje z pewnością posiadaczy czterech kółek. Będziemy bowiem rozmawiać o sprawie, która od dłuższego czasu bulwersuje i spędza sen z powiek polskim kierowcom. Chodzi mianowicie o galopujące podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych, przede wszystkim obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jakie są powody, dla których towarzystwo ubezpieczeniowe już od dłuższego czasu podnoszą te stawki? I czy ich wysokość idzie w parze z jakością ochrony świadczonej przez ubezpieczycieli? O tym będę rozmawiał dziś z naszymi gośćmi. W studiu są z nami radca prawny Sylwester Horbacz, specjalizujący się właśnie w sprawach z dziedziny ubezpieczeń komunikacyjnych. Dobry wieczór, panie mecenasie.
Dobry wieczór państwu.
Pan Krzysztof Chowil z Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. Również dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Oraz pan dr Marcin Wojtkowiak z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dobry wieczór państwu.
Panowie, kierowcy łapią się za głowy i otrzymują coraz bardziej przyprawiające zawrót głowy właśnie propozycje ubezpieczeń, często rzędu kilkudziesięciu procent. I to jest norma w tej chwili na rynku. Pytanie tylko jest takie. Do tej pory ten rynek był normalny, czy właśnie dopiero zbliżamy się do normalności? Czy te stawki, innymi słowy, czy te stawki były normalne?
Ja może wytłumaczę całą ideę ubezpieczeń.
Doktor Marcin Wojtkowiak.
Na czym polega i z czego wynika przede wszystkim to, że mamy do czynienia z taką sytuacją obecnie, jaką mamy. Otóż ubezpieczyciele zbierają składkę od wielu ubezpieczonych, wrzucają do jednego worka, do jednego funduszu, z tego funduszu wypłacają odszkodowania. Oczywiście, że jeszcze z tej składki muszą opłacić ogólne koszty prowadzenia działalności, koszty dla agentów, brokerów, czyli koszty akwizycji.
Maleje.
Musi się to przynajmniej zbilansować. Co się stało na przestrzeni ostatnich 10 lat? Otóż nie zbilansowało się to na poziomie 6 miliardów złotych w sumie przez te 10 lat, z czego 2015 rok to
mówimy
jest...
Mówimy o stracie.
Tak zwany wynik techniczny po prostu był ujemny na poziomie łącznym minus 6 miliardów złotych. W 2015 roku ta strata wyniosła miliard złotych. Nie mogą tak na dłuższą metę przedsiębiorstwa w gospodarce wolnorynkowej funkcjonować, że dokładają do biznesu. Zatem nadchodzi taki moment, że trzeba to urealnić. Przecież nie mogą to być przedsiębiorstwa deficytowe. Nie tylko zresztą nie mogą dlatego, że właściciele chcą zarabiać, nie mogą akurat w ubezpieczeniach również z tego powodu, że zostałoby również wówczas naruszone bezpieczeństwo samych poszkodowanych. Dlatego, że ubezpieczyciele też mogą upaść. Na straży tego stoi Komisja Nadzoru Finansowego i Komisja Nadzoru Finansowego to jest taki organ państwowy, który w 2015 roku wręcz nakazał ubezpieczycielom, żeby coś zrobili z tymi stawkami. Czytaj, podnieśli je. Ale oczywiście to jest jeden z powodów...
Żądacie za mało pieniędzy, możecie nie zarobić. Tak?
Możemy to możecie w pewnym sensie nadwyrężyć swoją wypłacalność. Dlatego zbierajcie więcej, zbilansujcie to, bo w tej sytuacji, jaka jest obecnie, boimy się, że któryś z ubezpieczycieli może stać się niewypłacalny. Dlaczego tak się stało, że te odszkodowania tak znacząco przekraczały składki? A tutaj jest właśnie kilka powodów. Przede wszystkim, spójrzmy tutaj, troszeczkę kamyczek do ogródka wrzucił samym zakładom ubezpieczeń. Otóż te składki, może to jest kontrowersyjne, co teraz powiem, ale powinny rosnąć już od 2011 do 2012 roku. A one spadały. Przecież już w tamtych latach zakłady ponosiły stratę z ubezpieczeń komunikacyjnych, nawet w wcześniejszych latach, jak już powiedziałem, po ostatnie 9 z 10 lat to są lata minusowe dla zakładów
spadały
ubezpieczeń.
Spadały z powodu wojny cenowej między
Dokładnie tak, spadały z powodu wojny cenowej. Wchodziły na rynek nowe zakłady ubezpieczeń, również takie, które nie podlegały bezpośrednio pod polski nadzór nad zakładami ubezpieczeń. I była wojna. Była wojna od 2012 roku, można mówić, do 2015 o takiej sytuacji. I tutaj to jest jedna rzecz. Teraz musiałbym wymienić takie przyczyny o charakterze ogólnoprawnym. Myślę, że pan mecenas coś na ten temat też może powiedzieć. Przede wszystkim uchwały Sądu Najwyższego, które no, były uchwałami na korzyść poszkodowanych.
Chodziło między innymi się roszczeń.
Chodziło między innymi o to, że ubezpieczyciele są zobligowani do pokrywania kosztów najmu pojazdu zastępczego wszystkim, nie tylko przedsiębiorcom. Druga sprawa, chodziło o to, to było z kolei w innym orzeczeniu Sądu Najwyższego, że również w wariancie kosztorysowym wypłata ma opierać się na cenach części nowych.
Może za chwileczkę o tych technikach powiemy, szczególnie że one częściowo dotyczą też rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego,
tak,
do której zaraz będziemy mówić. Panie mecenasie, rzeczywiście, bo mamy ustawę o ubezpieczeniach, ona określa sytuację na rynku taką, że jakby jakość tych ubezpieczeń jest teoretycznie taka sama, prawda? To wynika z mocy prawa, natomiast jest ta różnica w cenach. I tu mogą tylko konkurować zakłady ubezpieczeniowe. Gdzie tkwi niebezpieczeństwo dla klientów?
W mojej ocenie niebezpieczeństwo dla klientów wiąże się przede wszystkim z wyborem nierzetelnego ubezpieczyciela, a więc takiego, który wylicza wartość odszkodowania nieprawidłowo. Z góry zakładając, że większość poszkodowanych nie będzie dochodziła tego przed sądem, lecz zgodzi się na wypłatę ustaloną przez samego ubezpieczyciela.
W zaufaniu, tak,
nawet nie tak, ale w zaufaniu do tego, że ten ubezpieczyciel, który podlega nadzorowi, kontrolom, tak, przez organy państwowe, prawidłowo ustala wysokość tego odszkodowania. W związku z tym, jeżeli poszkodowany stawia siebie jako pojedynczą osobę naprzeciw zakładu ubezpieczeń, który dysponuje rzeczoznawcami, programami komputerowymi, tysiącami radców prawnych, tak, i otrzymuje od niego kosztorys, to jest przekonany, że ubezpieczyciel nie chce go oszukać, tylko że ta oferta jest zgodna z prawem i faktycznie, że on nie ma żadnych szans w starciu z tym ubezpieczycielem, co jest nieprawdą. Przede wszystkim weźmy pod uwagę, że większość ubezpieczycieli działa na rynku całej Europy, a więc posiada również świadomość co do tego, w jaki sposób ustalane są odszkodowania w innych krajach, w tym w krajach Europy Zachodniej, tak? A więc wie, że na to, co w Polsce sobie pozwala, w krajach Europy Zachodniej nie mógłby sobie pozwolić i od dawna są standardy takie, że musi wypłacać odszkodowanie w oparciu o ceny części oryginalnych, że musi rzeczywiście wykazywać, tak, że wysokość tego odszkodowania jest prawidłowo wyliczona. Tak samo, że standardem jest i dla niego to jest z korzyścią, bo zawsze taniej on załatwi pojazd zastępczy niż sam poszkodowany w zakładzie naprawczym, a więc standardem jest, że ubezpieczyciel od razu oferuje
usługę,
ten pojazd zastępczy. Tak już się stało. Do tej pory tak nie było. Dzisiaj, jeżeli poszkodowany dzwoni na przykład do PZU ze zgłoszeniem szkody, to najpierw musi wysłuchać komunikat o tym, że oferowany jest mu pojazd zastępczy w określonej cenie. Też oczywiście ma to swoje uwarunkowania, bo jest to tylko na kilka dni, tak? Ale to jest pozytywna zmiana stanowiska ubezpieczycieli, że otwierają się na tych poszkodowanych.
Ale to się wiąże między innymi właśnie z podwyżkami.
To się wiąże oczywiście z podwyżkami.
Składek, bo nie, przecież składek, nic nie bierze się.
Tak. Dla mnie podwyżka stawki jest nieunikniona. Z tego prostego względu, że samochody są coraz nowsze, w związku z tym ludzie mają większą świadomość co do tego, jak powinien bezpiecznie być naprawiony pojazd i co im się należy. Tak? Natomiast dla mnie niezrozumiałe jest, dlaczego wszyscy ponoszą odpowiedzialność za straty ubezpieczyciela. Jeżeli mamy do czynienia...
No właśnie, podwyżki dotyczą wszystkich, także tak, tych, którzy jeżdżą bezszkodowo.
Jeżeli jeżdżą bezszkodowo, to
jest
nie powinni, systemu nie powinni mieć podwyższanych odszkodowań. Tak? Jeżeli ktoś jest szkodowy, to oczywiście powinien mieć wyższe składki.
Ja na chwileczkę pozwolę sobie przerwać, bo warto też przytoczyć dane konkretne. Z wyliczeń między innymi firmy CUK Ubezpieczenia wychodzi, że w 2015 roku ceny komunikacyjnych polis OC wzrosły o około 20-30%, ale znane są przypadki 50-60%, przy czym realnie jest to około 60 zł na polisie jednej. Uśredniając bardzo, wiadomo, że takie uśrednienia niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, ponieważ nie da się tego na konkretnych samochodach przytoczyć. Przepraszam, przerwałem, natomiast chciałem wprowadzić te dane, ponieważ one trochę też mówią o tym, jak bardzo cały nasz rynek został zaatakowany przez podwyżki ubezpieczeń. Ja może zanim wrócę jeszcze do tej tematyki, oddam głos panu Krzysztofowi Chowilowi. Zapytam, jak w praktyce wygląda sytuacja, kiedy samochód jest wyceniony nie tak, jak wygląda jego wartość, jak potem się to ma do tego, co rzeczoznawca stwierdza z natury. I gdzie się w tym momencie robią problemy?
Więc tak jak pan mecenas tutaj powiedział przed chwileczką, część klientów jest nieświadoma, że może dochodzić swoich roszczeń i pomija te sprawy, zadowalając się kwotą. Natomiast świadomość społeczeństwa rośnie i coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że są błędy. I szczególnie dotyczy to szkód OCS, czyli odpowiedzialności cywilnej, gdzie większość ubezpieczycieli próbowała do tej pory kierować się zasadami tak jak w autokasku, czyli próbowali narzucać amortyzację zarówno z części, jak i z materiału.
Czyli zużycie
stawki i tak dalej, zaniżając w ten sposób średnią szkodę po to, żeby bilans firmy był taki, a nie inny. I coraz więcej klientów jest świadomych tego i mogę z własnego przykładu powiedzieć, że jeżeli klient do nas trafia ze szkodą z OC, to średnio wartość oszkodowania wzrasta trzykrotnie. Nie dwukrotnie, trzykrotnie wobec tego, co ubezpieczyciel zaproponował. Dlatego tych spraw jest coraz więcej, one trafiają do nas, dzięki temu mecenasi mają też coraz więcej pracy, no i rzeczoznawcy też. Także świadomość społeczeństwa w tym temacie rośnie, no i to wiąże się z tym, że koszty ubezpieczyciela rosną. Rosną do tego stopnia, że wyprzedzamy kraj, już mamy 56% wzrost oceny na nadchodzący rok. Jako Poznań, jako na pierwszym miejscu.
Poznań jest w całej Polsce na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wzrost.
Tak, według statystyk, które ostatnio były podane w mediach.
Mhm. Tak można szacować, że w 2016 roku wzrost taki właśnie średniorynkowy to będzie na poziomie 40%. Rzeczywiście, wracając do tego wątku, kto płaci więcej, dużo więcej, a kto płaci tylko więcej.
Równiejsi
najdokładniej. Rzeczywiście, znaczy jest tak, że klienci szkodowi, klienci młodzi, ponieważ należą do tej klasy podwyższonego ryzyka, te osoby płacą zdecydowanie, ta podwyżka zdecydowanie bardziej ich dotyka niż tych klientów, którzy szkód nie powodują. Ale nie znaczy to, że ci też nie płacą więcej. Zbieramy się wszyscy do tego funduszu, więc podwyżki dotyczą wszystkich i tutaj broniłbym jednak takiej tezy, że na tym polega właśnie rozłożenie ryzyka, że jeden płaci więcej, drugi płaci mniej, a suma jakoś tam się musi zbilansować.
Tak, często w programach ekonomicznych jest sytuacja, w której przywołuje się historię, że pies ma 4 nogi, jego pan 2, statystycznie wszyscy mają nogi 3, no niestety w praktyce to potem stawki odbijają się na konkretnych klientach, prawda, i ich konkretnych sytuacjach.
Tak, a jeśli chodzi o kwestię rosnącej świadomości ubezpieczeniowej, tak, z tym się zgodzę, że ta świadomość wzrasta. Między innymi
klienci się emancypują.
Media rzeczywiście bardzo w sposób oczywiście korzystny dla samych poszkodowanych często zajmują się samą tematyką, nagłaśniają przypadki głośnych, że tak powiem, nadużyć ze strony ubezpieczycieli, polegających na tym, że te odszkodowania rzeczywiście nie pokrywają wysokości szkody, a z drugiej strony także taki rozwój instytucji kancelarii odszkodowawczych w Polsce powoduje, że nawet w sytuacjach, kiedy klienci nie są świadomi, że mogą o pewne rodzaje kosztów zadośćuczynień rościć, to te instytucje przez swoją reklamę, przez inne sposoby dotarcia do tych poszkodowanych uświadamiają ich. Także to są kolejne czynniki, to jest kolejny czynnik, który powoduje, że rzeczywiście wysokość łączna odszkodowań wzrasta. Nie twierdzę, że to jest złe, ale urealnijmy składki. Chcemy mieć lepszą usługę ze strony ubezpieczyciela.
Czy za wyższymi składkami pójdą lepsze usługi, wyższe świadczenia, szybciej będą wypłacane odszkodowania, bo to też przecież jest problem.
Można powiedzieć, że właśnie już te odszkodowania wzrastają od jakiegoś czasu, natomiast dopiero, to może jest też kontrowersyjne, ale od tego roku, czy od końcówki 2015 roku te składki zaczęły wzrastać, dlatego Też twierdzę raczej, że wysokość, teraz właśnie w składki dopiero staramy się oczywiście przez wzrost oczywiście dobiec do wysokości odszkodowania.
Kolejne dane, według danych pochodzących z Insurance Europe, organizacji, która skupia europejskich ubezpieczycieli, w 2013 roku na jednego mieszkańca Polski wartość przypisanej składki brutto z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego wynosiła 86 euro. Przepraszam, 60... Nie, składki, moja pomyłka. 86 euro, czyli wartość przypisanej składki, natomiast wartość wypłaconych odszkodowań wyniosła 60 euro. Czyli wychodzi na to, że klient nadal był niedoszacowywany w tych wypłatach, no bo rachunek jest dosyć prosty, prawda? Czyli Polska też, wniosek jest taki, Polska jest wśród krajów z najniższymi wskaźnikami wypłacanych odszkodowań. Czy to można skomentować w jakiś sposób? Ponownie pan doktor Wojtkowiak.
Tak, dlatego, że te szacunki nie uwzględniają kosztów pozostałych ponoszonych przez zakład ubezpieczeń. To już nawet wspomniałem na początku.
Koszty własne.
Koszty administracyjne, koszty akwizycji. Choćby na przykład składka płacona przez zakłady ubezpieczeń na rzecz ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Nie tylko odszkodowania, to nie jest tak, że... Bo to są faktycznie szacunki, ja się z nimi zgadzam. Ja podam przykład bieżący. W 2016 roku, w pierwszym półroczu 2016 roku, kwotowo odszkodowania wypłacone z tytułu OC komunikacyjnego to jest około 3,9 miliarda złotych, natomiast składka zapłacona przez klientów to jest 5,1 miliarda, czyli wyższa składka niż odszkodowania. Nie, ale jak to spojrzymy od strony księgowej, spojrzymy na rachunek techniczny zakładów ubezpieczeń, to tam się pojawiają koszty, których na pierwszy rzut oka nie widzimy. Koszty administracji, koszty akwizycji, koszty
takie straty ubezpieczycieli.
Tak, i na danej linii biznesowej ubezpieczyciele tracą globalnie. Jest jeszcze kwestia taka, no to już tutaj wchodzimy w takie bardziej szczegółowe dywagacje, jak zmiana stanu rezerw składek, to znaczy ubezpieczyciele pewną część składki muszą odkładać na przyszłe okresy. Finalnie wynik netto, jakby saldo na tych operacjach jest ciągle ujemne.
Ja może teraz chciałbym troszeczkę technicznie, żebyśmy porozmawiali. Na przykład, czym jest szkoda całkowita?
I to może
szkoda...
ja tylko jeszcze jedno to zdanie wtrącę.
Pan mecenas Horbacz. Tak?
Każdy z nas chciałby poznać rzeczywiste przyczyny podwyższenia tej składki. Lecz ich nie znamy. Znamy tylko ogólniki. Proszę państwa, jeżeli mówimy o stracie...
Przypomnę, że każdy ubezpieczyciel ma prawo autonomicznie taką składkę ustalić na poziomie ustalonym przez...
Ale jeżeli mówimy, że ubezpieczyciel prowadzi tą działalność ze stratą, to dlaczego nie wskaże, jaka część tej straty spowodowana jest tym, że z powodu zaniżonych odszkodowań sprawy trafiają do sądów, wiąże się to z dodatkowymi kosztami zastępstwa procesowego, kosztami sądowymi, kosztami biegłych. Czasami przy zwykłej, drobnej sprawie o wartości 500 zł koszty sądowe urastają. Przegranej dla ubezpieczyciela są rzędu 2000 zł. Jaka jest racjonalność prowadzenia takich spraw sądowych przez ubezpieczyciela, tak? Jako ten, który płaci składki i oczekuje świadczenia w zamian, oczekiwałbym również, żeby ubezpieczyciel, mówiąc ogólnie o tym, że wypłaty odszkodowania powodują jego stratę, wskazał, na ile ta strata jest spowodowana jego nierzetelnym działaniem, a na ile faktycznym kosztem prowadzonej tej działalności, tak? Poza tym inna jeszcze rzecz. Należy zwrócić również uwagę na to, że ubezpieczyciele wcale nam nie mówią, ile zarobili na zaniżonych odszkodowaniach. Mówią tylko, ile wypłacili odszkodowań, tak?
Ile stracili w globalnym...
Prawidłowych, tak? Można tak powiedzieć, tyle wypłacono. Ale nie mówią o tym, że te odszkodowania, które faktycznie zostały wypłacone, to jest praktycznie, moim zdaniem, 10% rzeczywistych odszkodowań, które powinni zapłacić. A więc 90%
to
na to sobie zaoszczędzili.
Od czego
tak?
się odepchnęli, tak. mówiąc językiem kolokwialnym.
No oczywiście, tak? Nie znamy racjonalnych argumentów, które przemawiają za taką podwyżką.
Ja chciałbym zapytać praktyka pana Krzysztofa Chowila, na co klienci powinni zwrócić uwagę przy takich najczęstszych kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi dotyczącymi właśnie konkretnego rodzaju rozliczania szkód, szkody całkowitej, częściowej, bo jak wiadomo, diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach.
Jeżeli poszkodowany otrzymuje kosztorys na koszty, który ma pokryć koszty naprawy, powinien przeanalizować ten kosztorys, zwrócić uwagę, co w tym kosztorysie ujęto, jakie są zapisy, bo można trafić na absurdalne zapisy, których wynika, że poszkodowany udziela 15% rabatu na części komu?
No właśnie,
firmie ubezpieczeniowej. Nie dość, że ma pomniejszone odszkodowanie, to jeszcze firma świadomie wpisuje minus 15% rabatu.
Prawem kaduka.
Kaduka, nie wiadomo dlaczego. I to, co już wcześniej wspomniałem, że gro firm jednak posługuje się zasadami wziętymi z autokasko, przenosząc je na OC. Między innymi robią amortyzację kosztów materiału lakierniczego. Pospolicie przyjmuje się 67%. Dlaczego? Dlaczego nie 100%, tylko 67%?
Nie można polakierować samochodu 60% materiału. Musi być 100%.
Kto ma dołożyć? Dlaczego ten poszkodowany ze szkody OC ma dołożyć? Z jakiej racji? Ale ja jeszcze chciałbym tutaj wrócić troszeczkę do poprzednich rozmów, gdzie pan doktor tutaj cały czas wymienia, że są straty, straty i straty. Owszem, są straty firm ubezpieczeniowych, ale jak spojrzymy na PZU, który jest największym ubezpieczycielem jeszcze na rynku, to z tego, co mi wiadomo, ono dla mnie ponosi żadnych strat. Generuje zysk. Wykupił Link 4. Wykupił teraz bank.
Właśnie
płaci dywidendy, a podnosi składkę.
Mam pytanie słuchacza, które przed chwileczką wpłynęło na nasz stół. Dlaczego, skoro tak się dzieje ubezpieczycielom, to skąd mają pieniądze na wykupienie udziałów w banku?
Znaczy, oczywiście nie można też na podstawie tych złych wyników w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych zakładać globalnej straty ubezpieczyciela.
To jest jeden z koszyków,
oczywiście,
tak?
Jest to jeden, tak, jest tak, to dobrze, pan redaktor, jeden z koszyków, a ponadto zysk ubezpieczycieli składa się z dwóch działek. Działka pierwsza, czyste takie działania ubezpieczeniowe. Ubezpieczam, zarabiam na tym. I druga działka, inwestycje. Bardzo duża część zysku ubezpieczycieli to jest zysk z działalności lokacyjnej właśnie, między innymi PZU. Pojawiają się rzeczywiście...
To trochę przypomina działalność bankową w tym momencie.
Tak. Ubezpieczyciele inwestują. Inwestują oczywiście w dużej mierze na swoje ryzyko, ale też na swoją korzyść. Dlatego nie można też tak postawić takiej globalnej tezy, że skoro tak dokładają do OC, no to generalnie też będą stratni. Ale co mówi Komisja Nadzoru Finansowego?
No właśnie.
I nie tylko Komisja Nadzoru Finansowego, co mówi ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Masz tak kalkulować składkę, żeby ci starczyło na odszkodowania i na koszty prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. I sprawdza to Komisja Nadzoru Finansowego. Oczywiście nie jest też tak, że reakcja komisji jest automatyczna, ale jeżeli trwa to na przykład 3-4 lata, no to wkraczają do akcji. I wkraczyli. W 2015, już nawet w wcześniejszych latach, ale tak w sposób zdecydowany w 2015 roku.
Zaczęliśmy mówić o tym, że konsumenci ubezpieczający się coraz częściej korzystają z usług kancelarii prawnych i to też jest koszt, który ponoszą ubezpieczyciele, ponieważ albo mają świadomość tego, że są w rażący sposób zaniżane te ich świadczenia, które powinni otrzymywać z tytułu ubezpieczenia. Dwa, media, różne instytucje wskazują na to, że nieznajomość prawa szkodzi. Panie mecenasie, to jest fala wznosząca, bo też tym ubezpieczyciele tłumaczą, że mamy wyższe koszty odszkodowań, więc musimy podnosić
tak,
składki.
Natomiast ja powiem tak, gdyby klienci otrzymywali racjonalną wysokość tego odszkodowania, niekoniecznie 100%, tak? Tych spraw byłoby znacznie mniej. Tak? Poza tym, no niestety istnieją absurdy u ubezpieczycieli, a mianowicie takie, że część ubezpieczycieli nie może zawrzeć ugody z klientem na etapie przedsądowym, tylko po wpłynięciu pozwu do sądu, tak? No, w tym momencie pojawiają się już dodatkowe koszty. Wszystko wzrasta. Niestety nie ma nic za darmo. Jeżeli ktoś chce skorzystać z fachowej pomocy, to musi się to wiązać również z dodatkowym kosztem, tak? Natomiast w mojej ocenie, gdyby ubezpieczyciele racjonalnie podeszli do tego tematu i skalkulowali, że nie opłaca im się wdawać w sprawy sądowe, tak? Tylko bardziej im się opłaca, żeby wypłacać prawidłową wysokość odszkodowania, to dawno by to wszystko zostało uregulowane. Dzisiaj niestety nadal mamy sytuację taką, że ubezpieczyciel, kalkulując wdanie się w spór z poszkodowanym, zawsze uważa, że jest to bardziej opłacalne niż wypłata prawidłowego odszkodowania. Absurdalne, ale prawdziwe.
Tak, pan doktor, zgadzam się. Rzeczywiście powinien być jakiś rozsądny próg wchodzenia w spór sądowy. Przecież jest tak wspaniałe narzędzie jak ugoda. Można z tego korzystać poza sądem. Z obserwacji moich wynika, że rzeczywiście jest takie założenie ze strony ubezpieczycieli. Każdy spór wygramy. Bo tutaj są w błędzie. Rzeczywiście sądy są nastawione prokonsumencko w rozumieniu dość szerokim, czyli powiedzmy, że raczej starałem się stać po stronie poszkodowanego. Taki jest ogólny trend obecnie europejski, żeby jednak chronić interesu tego poszkodowanego i z tego punktu widzenia bardzo dobrze.
Moim zdaniem sąd nie stoi po stronie nikogo. Orzeka, tak, zgodnie z tym, co mówią przepisy i racjonalność sądu. Nie można powiedzieć, że stoi po stronie poszkodowanego, tak? Ja uważam, że to jest nieprawidłowe sformułowanie. Stoi po stronie prawdy.
Panie Krzysztofie, czy do stowarzyszenia... Proszę bardzo, ja zaraz...
Mechanizm działania firm ubezpieczeniowych według mnie ma kolosalny błąd, ponieważ każdy ubezpieczyciel ma tak zwaną średnią szkodę. I każdy odpowiedzialny musi... mieści się w granicach średniej szkody. Czyli likwidator mobilny, jeżeli przekroczy średnią szkodę, to mu się czerwona lampka wyświetla i robi wszystko, żeby tą szkodę zaniżyć po to, żeby
dojść
do tej średniej. Rezerwy się nanosi, każda firma nanosi rezerwę, czyli do danej szkody trzeba nanieść rezerwę. Te rezerwy się nanosi też na średniej. I wszyscy robią, żeby się trzymać tej średniej. Gdyby tego nie było, być może... te szkody by poszły w górę, ale by się ustabilizowały na jakimś poziomie i zostały. A jeżeli one są zaniżane po to, żeby zachować średnią, no to wtedy trafia to do mnie i trafia do pana mecenasa. I wtedy koszty automatycznie rosną, bo rosną za moją ekspertyzę. Trzeba zapłacić za postępowanie, trzeba wnieść sprawę, trzeba zapłacić odsetki. Także to takie działanie, no ale działanie firm ubezpieczeniowych jest takie od lat i na tym to funkcjonuje, że oni przewidują straty pewne, ale oni muszą zachować tą średnią.
To się także przekłada, jak rozumiem, na jakość części oferowanych, bo tutaj też jest kolejną otwieramy tak naprawdę puszkę Pandory, bo koszt części organizacji, to już troszeczkę było powiedziane, pan mecenas o tym mówił, prawda? Jeśli chodzi o likwidację szkód, właśnie amortyzację, to są triki stosowane nagminnie chyba przez ubezpieczycieli.
Tak, no, ja powiem tak. Ubezpieczyciel sporządzając swój kosztorys stosuje dwie metody. Albo mniejsza cenę części oryginalnej producenta, gdy nie ma żadnych zamienników, o minus 50%, a niekiedy minus 70%. Naprawdę chciałbym znaleźć taki sklep, w którym mi sprzedadzą część w cenie 30% wartości rynkowej. Niemożliwe, tak? Inna rzecz to jest taka, że zamiast przewidzieć do naprawy ceny części oryginalnych producenta, przewidują do naprawy części najróżniejszej jakości. Nie chciałbym się tutaj wdawać, jakiej jakości są to części, bo jest cała gama oznaczeń tych części, lecz ubezpieczyciel zawsze bierze pod uwagę najtańsze części. Takie, której jakości nikt nie gwarantuje.
Konsument musi mieć tego świadomość, że tak. To jest nagminne, notoryczne.
Tak, to oczywiście możemy się spotkać z częściami oznaczonymi PJ, P, PZ, tak? To są takie...
Q
to jeszcze mógłbym podyskutować na ten temat, tak? Natomiast wielokrotnie, tak, spotkałem się z takim stanowiskiem, gdy chciałem, aby ci producenci, dostawcy tych części przedstawili jakiekolwiek badania dotyczące jakości tych części, albo nawet swoje własne oświadczenia, że one spełniają jakiekolwiek normy, to niestety, ale nikt takimi dokumentami nie dysponuje, tak? Więc niezrozumiałe jest dla mnie, jak mamy ustalić jakość tych części. Wielu biegłych przeprowadza badania części nieoryginalnych. Z tych badań wynika, że te części nie odpowiadają jakościom częściom oryginalnym. Nie mają tego samego składu, tych samych wymiarów, tak? Nie mają odporności na uszkodzenia, powłoki galwaniczne i tak dalej, tak? A więc... narzucanie klientom części najgorszej jakości, moim zdaniem, jest nieuzasadnione. zgodziłbym się z zastosowaniem każdej części, która posiada badanie jakiegokolwiek ośrodka badawczego, wskazujące, że co najmniej jest tak dobre, jak ta część oryginalna producenta. Ale tego niestety nie ma. U nas również nie przeprowadza się badań tych części przez jakiekolwiek organy państwowe. Tak jak jest na przykład to na Zachodzie, że na przykład DEKRA przeprowadza badania części, tak, zamiennych i określa, czy te części są dobre, nie są dobre, tak? Normy. U nas tego niestety nie ma. To jest całkowita samowolka i problem polega również na tym, że znakiem jakości daną część oznacza jego dostawca. Nie, ktoś niezależny. Nie mamy żadnej możliwości zweryfikowania. Dokładnie tak.
Kolejna furtka, którą otwieramy, szkody osobowe. Od przyszłego roku kolejne rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, która sugeruje, że te szkody tak naprawdę, no, ubezpieczyciele muszą to uwzględniać. Tym bardziej, chodzi o to, że, nie wiem, pianista na przykład w wypadku samochodowym złamie sobie palec, no to jest jego narzędzie pracy. To nie jest zwykły palec kogoś, kto lewą ręką miesza sobie tylko od czasu do czasu kubek kakao, prawda? To jest kolejny koszt i kolejny powód, dla którego rosną ceny ubezpieczeń i w ogóle kolejne prawne, bo nie jest jedyna rzecz w polskim prawie, która wpływa na decyzję ubezpieczycieli, panie doktorze.
Tutaj powinniśmy się cofnąć do roku 2008, kiedy do kodeksu cywilnego wszedł zapis o tym, że najbliżsi członkowie rodzin tego, który zginął w wypadku, mają prawo do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Znany jest w Polsce przypadek, że o takie roszczenie ubiegają się 23 osoby. Bliskie temu zmarłemu. Ten 2008 rok to również rok, w którym do kodeksu cywilnego wszedł taki zapis. Zmieniły się po prostu okresy przedawnień pewnych roszczeń. Tu myślę, że pan mecenas więcej na ten temat też jest w stanie powiedzieć, jak to też z praktyki wygląda. Natomiast rzeczywiście wzrastają lawinowo wysokości zadośćuczynień wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń. A to, o czym powiedział pan redaktor, czyli rok 2017, rzeczywiście zakłady ubezpieczeń mają czas do końca grudnia, aby wdrożyć wytyczne, rekomendacje, które dotyczą sposobu ustalania wysokości zadośćuczynień. Ale co się dzieje równolegle? Komisja Nadzoru Finansowego pracuje i odpowiednie gremium wokół, obok tej komisji pracuje nad tym, żeby stworzyć pewne tabele ustalania wysokości zadośćuczynień dla osób poszkodowanych i członków ich rodzin. Być może to będzie krok do przodu w kierunku większej przewidywalności wysokości wypłacanych zadośćuczynień.
Pan mecenas?
Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o te zadośćuczynienia, tak? A taka rekomendacja nic nie da. Oprócz tego, że ubezpieczyciele będą zgodnie z tą rekomendacją dokonywać wypłat, tak? Natomiast przy zadośćuczynieniach przede wszystkim znaczenie ma sędzia, sąd, bo to on według własnego sumienia i przekonania ustala tą kwotę zadośćuczynienia. On nie jest związany z żadną tabelą. Rozpiętość może być od kilkuset złotych do kilku tysięcy, kilkunastu, kilkuset.
Ubezpieczyciel, tak? Musi teoretycznie to uwzględnić w swoim
kosztorysie. Właśnie, dlatego tylko wtedy, gdyby ustawodawca z góry narzucił określone kwoty, można by było mówić, że sytuacja zostanie uregulowana, tak? Natomiast dzisiaj nie ma możliwości uregulowania tego, bo jest to pozostawione sądowi, który w podobnej sytuacji może zasądzić różne odszkodowania. Nie ma żadnego związania tym, tak? Natomiast pamiętajmy również o tym, że każda sytuacja każdego poszkodowanego, tak, tam gdzie mamy krzywdę moralną, jest inna.
I właśnie tego dotyczą prace w Komisji Nadzoru Finansowego. Bo rzeczywiście te rekomendacje, które wejdą od 1 stycznia, to zgoda, no nie, niczego w tej kwestii nie zmienia, a mniej wysokości.
Pan Krzysztof.
Jeśli można tutaj, to tak jak szkody związane z komunikacją, czyli szkody związane z utratą pojazdu, szkody są według mnie szkodami prostymi, bo można je jakoś unormować, są cenniki i tak dalej, można to wyliczyć. Natomiast w tych szkodach osobowych to jest tak, tutaj pan mecenas powiedział, należy do sędziego. Jeden za stypę dostanie 10 tysięcy, a drugi dostanie 500 000 i się okaże, że jest za mało.
Plus właśnie takie są ten palec pianisty, prawda?
Także tak. Trudno tutaj w jakiś sposób.
Ale palec pianisty jest bardzo dobrym przykładem, tak? Dlaczego? Tak. Bo o ile odszkodowanie za sam złamany palec, tak, może być takie samo dla każdego człowieka, tak?
To skutki,
to o tyle, skutki dla pianisty, utrata zysków, tak? Utrata, powiedzmy, tego dotyku, tak, pianisty, może spowodować, że on straci źródło pracy, pomimo tego, że ten palec mu się zrośnie, tak? Ale wtedy mamy do czynienia z utratą dochodów, tak?
A wtedy, wtedy jest tylko krzywda. Może mieć 25,
ma to charakter już odszkodowawczy. Tak. Utrata dochodu to jest to
bo
w jakiś sposób policzalne.
Bo ból jest taki sam dla każdego, tak? I można powiedzieć, że za złamanie palca wskazującego przyznajemy 500 zł, tak? Tak. I teraz, jeżeli ja jestem żołnierzem i używam tego palca jako narzędzia mojego pracy, tak, to w tym momencie, jak on mi się już nie zgina, to niestety, ale nie mogę pracować. Tak?
A ten pianista, który ma 24 lata i wygrał konkurs i cała kariera przed nim do 80, to on może za ten palec dostać miliony.
I cały jego... Tylko mamy tutaj jeszcze do czynienia z innym problemem, tak? A mianowicie takim, że u nas ubezpieczyciel nie wszystko ubezpieczy. Bo może nie ubezpieczyć tego palca
może
pianisty.
Nie chcieć ubezpieczyć, tak?
Na Zachodzie możemy ubezpieczyć wszystko, co tylko chcemy, tak?
Nawet nogi.
Tylko, nawet no i nie tylko, tak?
Czyli natomiast nadal mamy niższy standard rynku ubezpieczeń w Polsce niż na Zachodzie.
To są, żebyśmy tak powiedzieli, ryzyka trudne, specyficzne, ubezpieczenia, jak tutaj padło, nogi, gwiazd i tak dalej. Rzeczywiście bardzo rozwinięte na rynku londyńskim. Tam jest taki właśnie dział ubezpieczyciel, który cechuje się właśnie przyjmowaniem do ubezpieczenia tak specyficznych ryzyk ubezpieczeniowych. Natomiast to powoli wchodzi do Polski. Mimo wszystko pojawiają się teraz już ubezpieczenia od niezdolności do pracy w zawodzie. Jeszcze kilka lat temu były ubezpieczenia od niezdolności do pracy wszelakiej.
Nasz czas niestety powoli dobiega końca. Ja jeszcze zapytam krótko, czy te stawki będą jeszcze bardziej szły w górę, według panów oceny?
Gdzie jest ten górny sufit? To nieuniknione.
Jak bardzo?
To pan
tak
Rada,
bardzo,
to
będzie
pytanie.
Nas wszystkich bolało na tyle, że ubezpieczyciel powie, że boli już za mocno.
Aż się długoterminowo rachunek ubezpieczycielom nie zbilansuje. Będą rosły, oczywiście trudno powiedzieć procentowo, jak to będzie wyglądać.
A ja mam odmienne zdanie.
Panie Krzysztofie?
Uważam, że one już będą bardzo pomalutku i w końcu się ustabilizują. Dlaczego? Dlatego, że rynek u nas się zmienia. Proszę zwrócić uwagę, że coraz więcej jest flot samochodów, leasingów i tak dalej. Ten rynek nasz, ten samochodowy, ten nasz garaż się zmienia. I za chwilę znikną
te samochody, które
są teraz na rynku za te 200, 300, 500 zł, to one naprawdę znikną. I społeczeństwo się przyzwyczai do tego, że bierze na 3 lata auto, na 4, jest obsługiwane i nic z tym nie robi. Czyli nie będzie już się zastanawiał, czy ten za 50 zł kupić ten zderza, czy za 5000. Wszystko wyląduje w końcu w serwisie.
To ciekawa uwaga na koniec. Niestety mam świadomość, że nie wyczerpaliśmy tematu. Z tym stanem zawieszenia kończymy dzisiejszego Ekonomizera. Przypomnę, że naszymi gośćmi w studiu byli radca prawny Sylwester Horbacz, Krzysztof Chowil z Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej Ruchu Drogowego oraz dr Marcin Wojtkowiak z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dobranoc.
Skłaniamy się nisko. Krzysztof, Mariusz Siuda, realizujący program, przepraszam, zapomniałem, i Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Spokojnego wieczoru.
Dobra.
Ekonomizer.